Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Przeżywana w ostatnią niedzielę uroczystość zesłania Ducha Świętego skłania do podjęcia refleksji nad bardzo symptomatycznym zjawiskiem naszych czasów, jakim jest tak zwane przebudzenie charyzmatyczne. Jego występowanie nie bez słuszności jest związane z działaniem Ducha Świętego w Kościele. Duch Święty bowiem, jak za starożytnymi ojcami Kościoła uczy Sobór Watykański II, jest duszą Kościoła. Duch mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych, jak w świątyni. W nich przemawia i daje świadectwo przybrania za synów. Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy i jednoczenie we wspólnocie i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia. Czytamy w Konstytucji Lumen Gentium numer 4. Od samego początku Duch Święty wzbudzał w poszczególnych wierzących różne charyzmaty, a więc specjalne dary, które służą dobru całej wspólnoty. Zjawisko charyzmatów nie jest zatem wcale nowe. Występowało bowiem zawsze w całej 2000-letniej historii Kościoła, czego widzialnym owocem do dziś są na przykład liczne zakony i zgromadzenia zakonne, dzieła charytatywne czy apostolskie i wiele innych. Odpowiednio do sytuacji i potrzeb czasu, Duch Święty daje wspólnocie Kościoła odpowiednie dary. Stąd mamy wielką różnorodność charyzmatów. Jedne już zanikły, za to w ich miejsce pojawiają się nowe, dawniej nieznane. W swej naturze Kościół Chrystusowy cały jest charyzmatyczny. Można więc powiedzieć, że każdy ochrzczony może być i de facto jest obdarowany jakimś charyzmatem, czyli darem, jakąś sprawnością czy uzdolnieniem, które ma być wykorzystywane dla dobra ogółu. Problem jednak leży w tym, że wbrew przestrogom apostoła Pawła, ducha nie gaście i nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, wielu chrześcijan, nie zdając sobie sprawy z tego obdarowania, zaniedbuje lub wręcz marnuje charyzmaty. Natomiast otwarcie się na to obdarowanie, a przy tym świadome i ochotne posługiwanie się nimi nie dla własnych korzyści, lecz dla pożytku innych, odbierane jest często jako coś nadzwyczajnego. Stąd zrodziło się pojęcie przebudzenia charyzmatycznego i traktowane jest jako nowość. Tymczasem postawa uległości wobec Ducha Bożego oraz służba w Kościele powinna być czymś naturalnym w życiu chrześcijańskim. Na tym bowiem polega duchowość charyzmatyczna. Nie należy jej traktować jako czegoś nadzwyczajnego i wyjątkowego, ale jako oczywistą powinność, a nawet przywilej wynikający z obdarowania Duchem Świętym na chrzcie i w bierzmowaniu. Duchowości charyzmatycznej nie należy też wiązać wyłącznie z ruchami odnowy w Duchu Świętym różnych denominacji, gdyż ma ona stanowić integralny wymiar duchowości chrześcijańskiej jako takiej. Choć jak mówiłem, od początku w Kościele Duch Święty wzbudzał liczne charyzmaty, to jednak w naszych czasach obserwujemy znaczące ożywienie w tym względzie. Początki tego procesu miały miejsce w łonie Kościoła metodystycznego. W 1900 roku pastor metodystyczny Charles Parham otworzył szkołę biblijną w Kansas liczącą 30 studentów, dla których głównym podręcznikiem było Pismo Święte. W wyniku dociekliwych studiów nad biblijnymi opisami działania Ducha Świętego ustalono, że jedyną pewną oznaką biblijną tzw. chrztu w Duchu Świętym był charyzmat mówienia innymi językami. Członkowie tej szkoły zaczęli się modlić gorliwie o takie właśnie wylanie Ducha Świętego. Gdy tak modlili się w pierwszą noc XX wieku, a więc 1 stycznia 1901 roku, jedna ze studentek, Agnieszka Oznam, poprosiła pastora, aby nałożył na nią ręce. Wówczas jeszcze nie stosowano takiej praktyki. Po modlitwie z włożeniem rąk zaczęła ona mówić nieznanymi sobie językami. W to doświadczenie stopniowo zaczęli wchodzić inni. Z czasem zaczęły powstawać coraz to nowe wspólnoty, których specyfiką była modlitwa językami. Powstał nowy ruch, który w nawiązaniu do żydowskiej pięćdziesiątnicy zwanej Zielonymi Świątkami, kiedy dokonało się zesłanie Ducha Świętego na apostołów i Maryję, nazwano ruchem zielonoświątkowym. Pod koniec lat 50. XX wieku na ruch zielonoświątkowy zaczęły otwierać się tradycyjne kościoły protestanckie w Stanach Zjednoczonych – luterański, episkopalny i prezbiteriański, uznając modlitwę w językach jako jeden z darów Ducha Świętego oraz przyjmując praktykę tzw. chrztu w Duchu Świętym, która polega na szczególnie intensywnej modlitwie o wylanie Jego darów. To nowe zjawisko w chrześcijaństwie zaczęło przenikać także do Kościoła katolickiego. Ruch odnowy w Duchu Świętym w wydaniu katolickim rozpoczął się na Uniwersytecie w Pittsburgu. Czterech studentów teologii w święto Trzech Króli 6 stycznia 1967 roku uczestniczyło w modlitwie z prośbą o chrzest w Duchu Świętym w kościele episkopalnym. Jeden z nich podzielił się tym doświadczeniem ze swoimi kolegami i wkładając na nich ręce modlił się o wylanie darów Ducha Świętego. W efekcie wszyscy czterej zaczęli modlić się językami. To doświadczenie pobudziło ich do gorliwości religijnej, do apostolstwa i zaangażowanego udziału w życiu Kościoła katolickiego do tego stopnia, że stało się pociągającym świadectwem dla innych. Z czasem wytworzył się nurt odnowy w Duchu Świętym w Kościele katolickim w Ameryce, który stopniowo rozwijał się w całym katolickim świecie. Stał się na tyle dynamiczny, że już w 1973 roku papież, błogosławiony Paweł VI, stwierdził, cytuję, że tchnienie Ducha przyszło obudzić w Kościele uśpione energie, wydobyć ukryte charyzmaty, by rozlać ten zmysł życia i radości, który sprawia, że w każdej epoce historii na nowo wytryska młodość i aktualność Kościoła. Dwa lata później, w 1975 roku w Rzymie, odbył się już trzeci Międzynarodowy Kongres Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej z udziałem około 10 tysięcy delegatów z całego świata. Wówczas Paweł VI powiedział do nich, że, znowu jego słowa, obecnie Kościół i świat więcej niż kiedykolwiek potrzebują, aby cud Zielonych Świąt nadal dokonywał się w historii. Podkreślił także, że odnowa w Duchu Świętym jest szansą dla Kościoła i świata. Przy tej okazji papież delegował belgijskiego kardynała Leona Józefa Suenensa, zmarłego w 1996 roku, emerytowanego arcybiskupa Brukseli, do zajmowania się ruchem charyzmatycznym i czuwaniem, aby pozostał on w ścisłej jedności z Kościołem katolickim, który go bardzo potrzebuje. Warto nadmienić, że kardynał Suenens od lat zajmował się już tematyką charyzmatów w Kościele i referował to zagadnienie podczas obrad Soboru Watykańskiego II. Napisał wiele książek na ten temat, to też jego zasługi dla rozwoju katolickiego ruchu charyzmatycznego są nieocenione. Jak bardzo Kościół ceni sobie to dzieło Ducha Świętego, świadczy fakt, że wszyscy papieże, począwszy od błogosławionego Pawła VI, przez świętego Jana Pawła II, aż do Franciszka, wykazują żywe zainteresowanie nim, spotykając się z przedstawicielami tego ruchu przy okazji kongresów odnowy charyzmatycznej czy licznych podróży apostolskich. Szczególnie dużo uwagi odnowie charyzmatycznej poświęcił Jan Paweł II, na co wskazują m.in. liczne wzmianki w jego dokumentach. Na przykład w swojej pierwszej adhortacji katechezji Tradende z 79 roku papież napisał: odnowa w duchu będzie prawdziwa i da Kościołowi prawdziwą płodność nie przez to, że wzbudzi nadzwyczajne dary i charyzmaty, lecz przez to, że na zwykłych ścieżkach życia doprowadzi jak najwięcej wiernych do cierpliwego, pokornego i wytrwałego wysiłku, by coraz lepiej poznać tajemnicę Chrystusa i świadczyć o niej. Podczas IV Międzynarodowego Kongresu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie w 1981 roku papież nawiązał do słów swego poprzednika, który określił odnowę charyzmatyczną jako szansę dla Kościoła i świata i wyraził radość, że czas potwierdza te oczekiwania. Następnie dodał: Kościół dostrzega owoce waszego oddania modlitwie, pogłębienia dążenia do świętości i miłości Słowa Bożego. Widzieliśmy również przejawy waszej wielkoduszności w sprawiedliwym i miłosiernym dzieleniu się Bożymi darami z nieszczęśliwymi tego świata. W trosce o katolicki i zarazem eklezjalny charakter odnowy charyzmatycznej oraz innych ruchów w Kościele, święty Jan Paweł II wydał adhortację pod tytułem Christi Fideles Laici z 30 grudnia 1988 roku, w której zawarł cenne wskazania dla tychże ruchów, a nade wszystko po raz pierwszy w oficjalnym nauczaniu Kościoła podał jasne kryteria oceny autentyczności zrzeszeń w Kościele. Mając na względzie, że działanie Ducha Świętego jest uświęcające, papież wśród tych kryteriów oceny ruchów na pierwszym miejscu postawił troskę o uświęcenie ich członków. Dalsze kryteria to synowska uległość papieżowi i biskupom jako prawowitym pasterzom, przekazywanie całego depozytu wiary Kościoła bez przemilczania czy pomijania niektórych prawd, podejmowanie apostolskich zadań Kościoła, nie zaś uprawianie własnej aktywności i wreszcie zaangażowanie na rzecz promocji wartości ludzkich. Współcześnie swą troskę o duchowość charyzmatyczną Kościół wyraził w liście Juvenescit Ecclesia na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła. Dokument wydany 15 maja 2016 roku. Wydała go Kongregacja Nauki Wiary. Nad tym dokumentem pochylimy się w jednym z kolejnych odcinków naszego cyklu.